Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. O czym dziś będziemy rozmawiali?
Dzisiaj wam opowiemy, jak Warszawa po upadku Rzeczpospolitej w trakcie rozbiorów zachowała, a nawet rozwinęła związki z Ukrainą. Były naprawdę silne, modernizując się, tak jak Ukraina, ekonomicznie, społecznie, budując nowoczesną kulturę i polską, i ukraińską. Zobaczymy też oczywiście ambiwalencję i polsko-ukraińską, jeśli chodzi o relacje, stosunek do Rosji carskiej, panowania rosyjskiego i wrogość, ale też, żeby nie było wątpliwości z perspektywy dzisiejszej, byśmy powiedzieli kolaborację. No i oczywiście, jak to u nas w tle, zawsze trochę multikulti musi być.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Trochę multikulti musi być, tak? Zobaczymy na przykład Polaków żydowskiego pochodzenia i Polaków takich. Płynnie wchodzimy w temat, bo pamiętajcie, w poprzednim podcaście opowiadaliśmy wam na przykład o Markonim, czyli właśnie to są te czasy, pierwsza połowa XIX wieku. Warszawa, pamiętajcie, po trzecim rozbiorze nie była w zaborze rosyjskim. Często zapomina się o tym. Była na początku w zaborze pruskim. Potem było księstwo warszawskie, państwo satelickie, które kochaliśmy, bo dostaliśmy od Napoleona jakąś namiastkę niepodległości w 1807. De facto istniało przez 6 lat, do 1813, no i potem mamy formalnie de jure od 1815 Królestwo Polskie. De facto Rosjanie są od 1813 w Warszawie, idąc za Napoleonem i opuszczą miasto ostatecznie w 1915 roku.
Więc ta fraza 123 lata zaborów to jest taka tak, fraza...
Tak, no zależy gdzie, tak, wiadomo, myślowy. Tak, bo jeszcze no już mówiliśmy wam, że z zaborami zależy o jakim okresie, w której części dawnej Rzeczpospolitej mówimy. Te pierwsze lata, dekady XIX wieku, to jest ten czas, kiedy pewnie personifikacją tego wzlotu kultury polskiej, no na wyżyny i na poziom galaktyczny, nawet bym powiedział, to był Fryderyk Chopin, który, jak każdy prawie wie, urodził się w Żelazowej Woli i został chrzczony tam w kościele obok w Brochowie. No, ale to tam było tylko kilka miesięcy. Rodzice przeniesi się wkrótce po jego narodzinach do Warszawy. Ojciec jego był Francuzem, który stopniowo wybrał polskość, tak, stał się Polakiem, tak, i do 1830 roku Chopin będzie mieszkał w Warszawie i będzie ta Warszawa miała na niego olbrzymi wpływ, ukształtuje go nie tylko edukacja, ale kontakt i tutaj oddam głos Mieczysławowi Tomaszewskiemu, wybitnemu polskiemu muzykologowi, który podkreśla, że Chopin, bo opuści Warszawę ze względu na powstanie listopadowe, już nie wróci do Polski, przypominam, pozostanie emigracji. To jest ta różnica jak chodzi o biografię, z Mickiewiczem Wielkim Wiecznym, który nigdy nie był w Warszawie. Pamiętajmy o tym. Tutaj mamy, Warszawa naprawdę z Chopina może, bardzo się może być z niego dumna identyfikować, tak? Bo 20 lat w jego życiu to jest Warszawa. I Tomaszewski według niego, bardzo krótki był taki kontakt Chopina z kulturą ukraińską, śpiewem, pieśniami ludu tak zwanego ukraińskiego, rusińskiego, szczególnie to są tereny dzisiaj okolice Chrubieszowa, tak? Czyli wschodnia Polska, województwo lubelskie, Chełmszczyzna, tak? To właśnie w lipcu tam na zaproszenie Tytusa Wojciechowskiego pojechał Chopin i był pod wielkim wrażeniem, tak, kultury ludowej. Wtedy była moda na to, tak, romantyzm, nie ukrywajmy. I w liście takim dziękującym Tytusowi napisał, że jakąś tęsknotę zostawiły mi twoje pola. I w Warszawie zaczyna komponować serię utworów, w których widać według Tomaszewskiego ewidentnie właśnie te motywy, jakieś, prawda, najróżniejsze, jeśli chodzi o kompozycje, to są ślad ukraiński. I co Tomaszewski napisał w artykule na ten temat? Można to uznać za paradoksalne. Kompozytorzy urodzeni na Kresach, chodzi o wschodnie ziemie dawnej Rzeczypospolitej, pisali muzykę własną, dobarwioną na sposób specyficzny niepowtarzalności ludowością, wśród której wzrastali. Ukraińską, białoruską, litewską, to ja dodaję. Rzecz można podświadomie. U Chopina utwory nacechowane klimatem ukraińskim powstawały jako wynik świadomej chęci uchwycenia charakteru jednej z odmian muzyki odczuwanej jako polska w owym szerokim, jagiellońskim rozumieniu. Uczynił to Chopin zresztą bezbłędnie, wpisując w nią przy tym uczucia osobiste, niezależnie od miejsca urodzenia. Więc nawet taki krótki, jak widzicie, pobyt koło chrubie Chopina według Tomaszewskiego zostawił bardzo wyraźny ślad w twórczości największego polskiego kompozytora pochodzenia francuskiego. Ja się nie boję dzielić z innymi. I ten początek XIX wieku, jeśli chodzi o architekturę, no tutaj troszeczkę będzie moja prywata, bo ja mieszkam w dzielnicy Natolin. Ursynów i w jego ramach Natolin, stacja Natolin. Skąd jest ta nazwa? Od Natalii z Potockich Sanguszkowej. W 1829 roku, czyli to jest ten okres, jak widzicie, wchodzimy w okres Królestwa Polskiego, bardzo szerokiej autonomii, która stopniowo została ograniczona, potem była powstanie listopadowe, jeszcze o tym opowiemy, poślubiła wtedy Natalia Potocka Romana Sanguszkę, który właśnie, no, książę, magnat naprawdę pełną gębą, miał z nim jedną córkę, Marię Klementynę, wkrótce po tym, jak ją urodziła, umarła. Była bardzo młoda, miała 23 lata. A ta córka wyszła za mąż za hrabiego Alfreda Potockiego. Czyli co widzimy? Tą siatkę koligacji między rodami magnackimi, posiadającymi latyfundia posiadłości.
Od Natalii jest nazwa Natolin. Toli.
Tak, dokładnie.
Widzisz, jakie masz szczęście, bo mógłbyś w Barżantarni mieszkać.
Tak. Jest ulica przy Barżantarni, bo Potoccy, prawda, krótko po narodzinach córki właśnie zmienili nazwę z Barżantarni, no hodowano barżanty, na Natolin. I to, co jest, tam na przykład możecie zobaczyć jej pomnik sarkofag, tak, właśnie w parku natolińskim, właśnie Natalii. Sam Sanguszko jest niesamowitą postacią, bo on pochodził z Wołynia i był bardzo związany ze Sławutą, i jego historia jest taka: matka Czartoryska, służył w armii rosyjskiej, w gwardii, tak, w Petersburgu. Natomiast oczywiście w powstaniu listopadowym dołączył do powstańców. Represje go spotkały takie, że pieszo w kajdanach powędrował na Sybir. Następnie zesłano go na Kaukaz i służył na Kaukazie, no, żeby było jasne, co robił. Pacyfikował, to była ta tragedia. Podbijał Kaukaz dla Imperium Rosyjskiego i służył bardzo dobrze. Do tego stopnia, że uznano, zrehabilitował się, tak? Odpokutował swoje grzechy, możemy go przywrócić, tak? No i właśnie w tej Sławucie doprowadził do tego, że mamy... Zrobił bardzo wiele dla uprzemysłowienia miasteczka, opiekował się tam i literaturą, sztuką, gromadził wielkie zbiory książek, obrazów, a my o nim już, słuchajcie, opowiadaliśmy, bo stworzył tam wielką hodowlę koni arabskich, które sprowadzał z Imperium Osmańskiego. To było też na tej zasadzie, pamiętajcie, z tego Wołynia i Podola do Imperium Osmańskiego, wtedy to był rzut beretem, bo to były jeszcze, pamiętajcie, Osmanowie do początku XIX wieku panowali nad terenami Ukrainy, tam przy granicy z Rumunią. Więc efekt jest taki, że mamy związek z Sanguszką, który regularnie przyjeżdżał do Warszawy i tam z wielką pompą odbył się wielki, olbrzymi, taki właśnie ślub i wesele z Natalią i los tragiczny Natalii, ponieważ wkrótce po narodzinach córki umarła. Sławuta się jeszcze pojawi kiedyś w naszych podcastach, tak jak była wcześniej. To wam obiecuję, natomiast zostajemy w Warszawie i co widzimy w Warszawie? Że w tym okresie Królestwa Polskiego, którego stolicą jest Warszawa, bardzo ważną rolę odgrywają te rody właśnie polskie, arystokratyczne, pochodzenia ukraińskiego. To jest na przykład rodzina Drudzkich-Lubeckich, słynny Ksawery Drudzki-Lubecki, który sam się urodził koło Pińska na Polesiu, ale wiadomo, że rodzina miała też posiadłości i w ogóle to znowu ta słynna nasza historia. Litwini, którzy się rutenizują, bo to właśnie Jagiellonowie, Giedyminowie i tak dalej, Giedyminowicze i następnie ich jakieś boczne linie, a następnie się polonizują. A ich dobra, majątki, to szczególnie Wołyń. I To jest coś takiego, że to jest nasz, prawda, postać przypominająca później w okresie międzywojennym na przykład Eugeniusza Kwiatkowskiego, przypominająca dla tych, którzy są, prawda, no dzisiaj jest postacią, wiadomo, że kontrowersyjną, nie chcę wchodzić, no, dla na przykład osób liberałów w Polsce, to reformy, jeśli chodzi o Balcerowicza, no postać, która zrobiła bardzo dużo, Grudzki-Lubecki, dla rozwoju ekonomicznego i modernizacji Królestwa Polskiego. Jak będziecie chodzić po Warszawie, to słuchajcie, jest na elektoralnej Urząd Miar i obok jest liceum Frycza Modrzewskiego i tam jest kasztanowiec, który on posadził.
O.
I ten kasztanowiec, tam jest też prawda, oczywiście tabliczka, która o tym informuje. On stoi tam już prawie 200 lat.
Nieźle.
Dalej Adam Czartoryski. Książę, przywódca hotelu Lambert, o którym wielokrotnie opowiadaliśmy w naszym podcaście, przypominam, to był przywódca Powstania Listopadowego. Kolejny ród o korzeniach ukraińskich. Następnie Warszawa będzie stolicą Królestwa Polskiego, które po powstaniu, no, autonomia będzie bardzo, zostanie ograniczona po powstaniu listopadowym i kolejny, ona nieco poszerzona, początek, koniec lat 50., początek 60. i znowu po powstaniu styczniowym ograniczona i odebrana ostatecznie, koniec Królestwa Polskiego, to jest 1874 rok. Więc macie ten cały okres, który, jeśli chodzi o ludzi, którzy... Czy symbolem tego królestwa było coś takiego, że był namiestnik. Nie było koronacji, bo wcześniej była szersza ta autonomia, ale był namiestnik Królestwa Polskiego i bardzo długo był książę Iwan Paskiewicz, który spacyfikował powstanie listopadowe i zdobył Warszawę, tak? Wybitny wojskowy, bezwzględny, spacyfikował też Wiosnę Ludów na Węgrzech, pomógł bardzo Habsburgom, i był tym namiestnikiem od 1832, czyli namiestnikiem Królestwa Polskiego, do 1856, do śmierci. Umarł zresztą w Warszawie. Otrzymał też tytuł księcia warszawskiego za to, że spacyfikował powstanie i zdobył Warszawę. No, tak, co jest paradoksem oczywiście okrutnym historii, że przed powstaniem daliśmy mu order Orła Białego w 1830 roku. Podbijał też Kaukaz. Dlaczego o nim mówię tak bardzo w kontekście ukraińskim? Urodził się w Połtawie i był z rodu kozackiego, który potem stał się rodem szlacheckim, bardzo ważnym. Jego przodek Pasko był członkiem starszyzny przy hetmanie Bohdanie Chmielnickim. Więc rodzina z tradycjami. Matka za to pochodziła z rodziny szlacheckiej z Białorusi. Jej przodkowie, no co zrozumiałe, byli, to jest Mohylewska gubernia, byli też poddanymi Rzeczpospolitej, tak? Więc macie bardziej Ukraińca niż Białorusina. To jest przykład właśnie kozaków, co nie da się uciec od tego tematu. Tak samo znajdziemy takich Polaków. Wspomniałem o Romanie Sanguszko, którzy biorą udział w podbojach i ekspansji Imperium Rosyjskiego. Tak, to wiadomo, że różnica jest zasadnicza tylko taka, że w przypadku Polski mamy wtedy powstania, w przypadku ukraińskim w XIX wieku nie. Mamy za to bardziej w XVIII wieku. Tak, wspominaliśmy, opowiadaliśmy wam już o tym, jeśli chodzi o kozaków. I oczywiście prowadził politykę rusyfikacji po powstaniu listopadowym, stąd nazywano ten okres Nocą Paskiewiczowską, czyli czarny, mroczny okres. Walczył też w wojnie krymskiej, to walczył nieźle, w odróżnieniu od wielu innych dowódców. To była taka wojna, mam nadzieję, że będzie miała taki wpływ na Rosję, jak ta wojna teraz, że okazało się, że potworna słabość, korupcja i to, że Rosja jest, najdelikatniej mówiąc, ta armia jest przereklamowana i żyje dawną świetnością, zwycięstwami przeciwko Napoleonowi. Za wierną służbę otrzymał, słuchajcie, posiadłość, dawną królewszczyznę Rzeczpospolitej właśnie w Homlu i zbudował tam gigantyczny pałac. On stoi. I słuchajcie, co się stało? Wziął sobie, to był taki symbol, zdobyłem Warszawę, biorę pomnik księcia Józefa Poniatowskiego. To jest pomnik, pamiętajcie, który Dłuta Bertela Thorwaldsena, to jest światowej sławy duński rzeźbiarz. No i tam w Homlu ten pomnik tak sobie stał. Odzyskaliśmy go dopiero w 1922 roku. Ale koło czego postawił pomnik? Koło armat tureckich, które zdobył podczas wojen z Turcją, tak? Więc macie ten symbol tutaj, jak często, jak słuchacie opowieści, jak to pod Wiedniem ratujemy Europę, to pamiętajcie, Paskiewicz nas traktował, spacyfikowałem Lachów i do tego pobiłem Turków. I niech sobie stoi tu moje trofea wojenne, pomnik księcia i armaty. I... Tu jako ciekawostka, jak wywołaliśmy powstanie listopadowe, to od razu do Turków wysłaliśmy na przykład sztandary, które wisiały zdobyte na nich przez Rosjan. I w których szeregach też znajdowali się oczywiście żołnierze polscy, żeby było jasne, tak? Ale sama armia Królestwa Polskiego nie walczyła wtedy pod koniec lat 20. I co ciekawe, w tym miejscu, gdzie ten pomnik stał, żeby pokazać, że Warszawa jest rosyjska, to w 1870 roku postawiono, car przyjechał i uroczyście nastąpiło odsłonięcie pomnika Iwana Paskiewicza. W tym samym miejscu, gdzie dzisiaj stoi, słuchajcie, pomnik Józefa Poniatowskiego. Został on rozebrany w trakcie I wojny światowej. Warszawiacy oczywiście sobie żartowali, że Zygmunt III rozmawia z Kopernikiem, bo pomiędzy nimi stał Paskiewicz. Dlaczego ten wszarz pomiędzy nas wlazł? Taki był wierszyk. A z samym Paskiewiczem kojarzy się jeszcze jeden budynek, bo słuchajcie, tam gdzie macie dzisiaj katedrę, ten kościół garnizonowy na Pijarskiej, tak, to Pijarzy, tak, inny, jeszcze kolejny zakon. Po powstaniu listopadowym Paskiewicz zarządził, tam będzie Sobór Trójcy Świętej Prawosławny, który będzie właśnie katedrą biskupstwa prawosławnego. Znowu symbol dominacji. Oczywiście warszawiacy się wkurzali i powstał kolejny wierszyk. Poczekajcie, no kopułki, a propos tego prawosławnego motywu, przyjdą jeszcze z Francji pułki. My nie chcemy obcej wiary, wróci nasza i PR-y, tak? Tutaj to pamiętajcie o tym, że tutaj ewidentnie były takie motywy, jeśli chodzi o architekturę, że były jednoznacznie odbierane przez olbrzymią większość mieszkańców Warszawy, że to jest symbol obcej władzy narzuconej. Głównym doradcą, słuchajcie, Paskiewicza, który został prezydentem Warszawy i był nim przez kilkanaście lat, był pan, który się nazywał Teodor Andro de Langeron, który urodził się w Brześciu Litewskim, ale to na zasadzie takiej, że mógł się urodzić wszędzie, a umarł w Warszawie i jest pochowany w Warszawie. I to jest ród francuski, który, jak zobaczycie, zaraz bardzo związany z Ukrainą, ponieważ on sam wychował się w Odeście, Teodor Androl, i tam skończył słynne, znakomite liceum Richelieu. Za jego prezydentury w Warszawie wybudowano wodociąg Marconiego i na ulicach zostały po raz pierwszy wprowadzone oświetlenie gazowe. Jego grobowiec jest na Powązkach i on był synem Louis Alexandra Androla, który de Langeron, który urodził się we Francji, walczył na przykład, słuchajcie, podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych po stronie amerykańskiej, a następnie poszedł na służbę do Rosjan i zrobił tam wielką karierę. Był między innymi generałem, gubernatorem Noworosji i Besarabii. To pod jego wpływem bardzo się w tym okresie rozwinęła Odessa. Między innymi założył to liceum Richelieu. I stąd macie jego ulicę tam. Jak porozmawiacie, jak macie na przykład jakichś znajomych z Odessy, są uchodźcy u was z Odessy, to porozmawiajcie o nim, ponieważ mamy coś takiego, że jest dom z armatami stojącymi przy wejściu. To taki motyw, lubili wtedy bardzo te armaty. On też walczył właśnie w Ukrainie przeciwko Turkom i Tatarom, zdobył w tych wojnach i stąd te trofea wojenne, armaty. Jest właśnie Langeronowska ulica w Odessie. Ona prowadzi, słuchajcie, wokół niego powstało od groma legend, anegdot. Ona prowadzi, jest taki łuk triumfalny, nazywany właśnie łukiem Langerona i prowadzi do plaży. Jak ludzie idą na plażę, to mówią, idę na Langeronowską plażę, tak? Więc bardzo związany z Odessą, a jak widzicie, jego syn zostaje i jest przez kilkanaście lat prezydentem Warszawy. To jest ten okres, kiedy w Warszawie tych właśnie lat 50., 60. Bardzo związany z miastem był pisarz Józef Ignacy Kraszewski, publicysta, też dziennikarz, który wydał największą liczbę książek i wierszy w literaturze polskiej i słuchajcie, według statystyk, siódme miejsce na świecie.
O,
no coś niesamowitego.
Siódme
po prostu siadał
i pisał.
Józek, napisz coś. Trrr, Józek, to co, trzytomowy? Nie, od razu jak siedzę i piszę, to napiszę czterotomówkę. Urodził się w Warszawie, kilka lat mieszkał, następnie wychowywał się w Romanowie. To jest koło powiat włodawski. Pod opieką dziadków i następnie w samej Białej Podlasce uczył się w szkole. To są te tereny pogranicze ukraińsko-białoruskie historycznie i następnie osiedlił się na Wołyniu i mieszkał tam przez wiele lat. I to, co jest bardzo ważne, opowiadaliśmy wam o tym, podróżował, napisał wspomnienia, cytowaliśmy wam, z Odessy, Jedysanu i Budżaku. A potem związał się też z Żytomierzem, który był tam kuratorem szkolnym, był bardzo ważnym ośrodkiem kultury polskiej. Ale równocześnie często odwiedzał Warszawę, co jest kluczowe. Jak wam mówią, że relacje polsko-ukraińskie były super, że nie było żadnych motywów kolonialnych, że chłop ukraiński po prostu nic mu się nie działo. Żył, prawda, rozwijał się pod tą wspaniałą misją cywilizacyjną. Ja oczywiście jestem sarkastyczny, bo nie mówię, że było od razu jak, pamiętajcie, że jak na Karaibach, ale no nie koloryzujmy, bo to jest ślepa uliczka. To poczytajcie sobie Kraszewskiego, bo on był w pełni świadomy, że chłop ukraiński jest źle traktowany, i podkreślał, że jest gorzej traktowany niż chłop polski na ziemiach polskich, że los chłopa polskiego jest zły, a tu jest tragiczny, tak? I dużo o tym pisał i mówił. Był generalnie, byśmy powiedzieli, demokratą i lewicowcem i postępowcem jak na tamte czasy i krytykował szlachtę polską, która miała swoje majątki i arystokrację w Ukrainie. I był też dyrektorem Teatru Żytomierskiego, więc bardzo związany z Ukrainą, ale cały czas jeździł do Warszawy i w pewnym momencie stało się tak, że otrzymał propozycję, żeby zostać redaktorem naczelnym Gazety Codziennej, która potem zamieniła się w Gazetę Polską. Od kogo otrzymał? Od Leopolda Kronenberga, wybitnego polskiego kapitalisty pochodzenia żydowskiego, o którym zaraz wam opowiemy. I on oczywiście rozwinął bardzo gazetę, ale to było coś takiego, no, że zaraz po kilku latach wybuchło powstanie. Styczniowe tym razem. I Kraszewski musiał uciekać. Co po nim zostało? Jak będziecie chodzić po ulicy Mokotowskiej, jest dom, który dzisiaj ma status zabytku, który specjalnie dla niego zbudowano. I uciekł z Polski i osiedlił się w Dreźnie, w Saksonii. Znowu Drezno.
Tak,
gdzie macie też Muzeum Kraszewskiego i właśnie mieszkał tam ponad 20 lat. Kto był jego przyjacielem? Bo oczywiście mieszkając w Ukrainie, Kraszewski przyjaźnił się z Ukraińcami. Jednym z nich był Panteleimon Kulisz, pochodzący z obwodu Sumy, wielki ukraiński pisarz, poeta, no człowiek renesansu, etnograf, tłumacz, dlaczego jest bardzo ważny? Autor pierwszej ukraińskiej powieści historycznej, pierwsze pełne tłumaczenie Biblii na nowoczesny język ukraiński, to on. Autor pierwszego fonetycznego abecadła ukraińskiego, takiej ortografii, tak, ukraińskiego języka, który stanowi podstawę bezdyskusyjnie dla rozwoju ukraińskiej ortografii. Kozacka, szlachecka rodzina, ale krytyczny wobec takiej wizji. Tu się spotkali z Kraszewskim, tak jak tamten był proukraiński i krytykował to właśnie tą kwestię wyzysku Ukraińców, to Kulisz krytykował to postrzeganie panowania polskiego i związków z Polakami w ukraińskiej historiografii, gdzie wtedy był silny ten wątek taki etniczny, tak? Że lud jest kluczowy, polski pan wyzyskuje ukraińskiego chłopa. No to on mówił, moment, przecież my też mamy swoje mieszczaństwo, państwo, może mniejsze, ale mamy swoją szlachtę. No ja jestem, no przecież ludzie, ja jestem przedstawicielem rodu szlacheckiego i takich ludzi jest znacznie więcej. Tych kozackich, potężnych rodów i my mieliśmy wielki wpływ na historię naszego narodu, więc tu się spotkali i ja go też bardzo cenię za to, słuchajcie, że napisał na przykład poemat Mahomet i Hadyza, w której promował zasady etyczne islamu i też dramat Bajda o właśnie kniaziu Dmitro Wiśniowieckim, gdzie też jest dużo wątków tych ukraińskich i muzułmańskich. Pisał i po ukraińsku, i po rosyjsku. Był oczywiście zwolennikiem odrębności Ukraińców od Rosjan. Traktował Ukraińców jako odrębny naród, ale uważał, że są Słowianami i jako tacy powinni, jako podmiot równoprawny, oczywiście ta wizja współpracy z Polakami, z Rosjanami. Tylko oba narody według niego powinny właśnie uznać Ukraińców za podmiot. I więc był zwolennikiem dobrych relacji z oboma narodami, ale na zasadzie właśnie równości i partnerstwa. Mieszkał przez 4 lata w Warszawie i tu pracował, zajmował się polskim prawem, nauczył się też polskiego, właśnie w urzędach, badania archiwów i tak dalej, i zaczął tłumaczyć z polskiego i przetłumaczył, słuchajcie, między innymi Świtezianke, czwartą część Dziadów Adama Mickiewicza. Wśród tych swoich przyjaciół, oprócz Kraszewskiego, to mamy na przykład Michała Grabowskiego. Żeby było jasne, był też tłumaczony on potem na przez Polaków. Michał Grabowski go tłumaczył, zaraz o nim opowiem, ale też postać, posłuchajcie starych naszych podcastów, Józef Łobodowski, wielki przyjaciel Ukraińców, który był związany z kulturą. Po II wojnie światowej gorący zwolennik pojednania polsko-ukraińskiego, który mieszkał wiele lat w Hiszpanii i pisał niesamowitą poezję łączącą dumki ukraińskie z poezją andaluzyjską arabską. Jeśli chodzi o styl, konwencję, coś niesamowitego i tematykę, więc polecamy wam. Więc Kulisz jako pomoc, jako tak łącząca Polaków i Ukraińców. I Michał Grabowski, słuchajcie, to właśnie pokazuje tą ambiwalencję. Grabowski pochodził z Wołynia i uczył się w szkole bazyliańskiej, czyli zakonie grecko-katolickim w Humaniu, tak, gdzie kojarzymy, no doszło do masakry dokonanej przez Hajdamaków podczas właśnie tego powstania Koli w 1780 roku. Mówiliśmy wam nieraz o Koliszczyzny. I jest jednym z współtwórców tak zwanej szkoły ukraińskiej w polskim romantyzmie. Kształcił się w Odessie, gdzie? No w liceum w Richelieu. Potem Warszawa, przyjechał tutaj na uniwersytecie, był urzędnikiem w komisji i tak dalej. Następnie wrócił na Ukrainę, ale przyjeżdżał regularnie. Co ważne, stał się przeciwnikiem powstania listopadowego.
Przeciwnikiem.
Tutaj mówię wam o tej ambiwalencji. Powiedział, nie ma to sensu, przegramy. No i generalnie jako konserwatysta, bo przesunął się z takich pozycji lewicowych, postępowych na konserwatywne, stwierdził, że jest pan slawistą. I jak ktoś ma być przywódcą, to Matiuszka Rasija. Czyli, że z Rosjanami trzeba szukać pojednania, bo Rosjanie są najpotężniejsi, więc przeszedł na pozycję, byśmy nawet powiedzieli, kolaboracji. I w roku 1863 jest ta słynna postać, prawda, Wielopolskiego. No. Tak, który pamiętacie, że to jest ten okres, że on margrabia, który z Rosjanami próbuje współpracować, jest przeciwnikiem powstania. On został powołany właśnie na dyrektora komisji, czyli ministra oświecenia i wyznań. Tak? Czyli jak widzicie, mamy postać, która jest proukraińska, ale jest też panslawistyczna i staje się prorosyjska. Tak? A jednocześnie jego biografia pokazuje ten splot polsko-ukraiński, bo on sam uczy się na początku, zaczyna w szkole bazyliańskiej, bazylianów. I umarł w roku 1863 właśnie w Warszawie. Pewnie by dalej tak robił jakąś karierę. To jest ta data cezura. Tak, ponieważ mamy, chyba się mówi po prostu cezura, tak, przepraszam, dlatego, że mamy powstanie styczniowe i mamy represje i mamy likwidację autonomii ostatecznie w 1874 i Warszawa od tego momentu jest stolicą generał gubernatorstwa warszawskiego, bez autonomii do roku 1905, kiedy w wyniku rewolucji zostaje wprowadzona ograniczona autonomia, ale nie da się tego porównać z Królestwem Polskim, ale wtedy nasze miasto przeżywa gigantyczny okres prosperity i rozwoju. Nie da się temu zaprzeczyć. Żeby wam to pokazać na liczbach, w połowie XIX wieku, przed powstaniem styczniowym, w Warszawie mieszka 150 kilka tysięcy ludzi. Jak zaczyna się pierwsza wojna światowa, jest 900 tysięcy ludzi.
O.
Mamy wzrost mniej więcej o sześciokrotny, gigantyczny. Jednym z ludzi, który do tego prowadzi, jest Sokrat Starynkiewicz, który jest pochowany w Warszawie na cmentarzu prawosławnym, o którym wam opowiadaliśmy, i który, jak wiecie, na pewno ma swój plac w Warszawie. Jest bardzo ceniony. W 1905 roku, jak był jego pogrzeb, to wzięło w nim udział spontanicznie 100 tysięcy warszawiaków. Był naprawdę ceniony. Za co? No doprowadził do wielkiego rozwoju, gigantycznego skoku cywilizacyjnego miasta. A dlaczego o nim mówię w kontekście ukraińskim? Ponieważ, słuchajcie, on urodził się w Taganrogu. Opowiadaliśmy wam o tym mieście nad Morzem Azowskim, administracyjnie w różnych okresach powiązane z Ukrainą. Liczna społeczność, mniejszość ukraińska w mieście, a wokół niego zdecydowana większość ludności to Ukraińcy. Rodzina czynowników, urzędników rosyjskich, ale bardzo związana z Ukrainą, bo on był na przykład, pracował jako, prawda, kierował kancelarią właśnie w tym generalgubernatorstwie noworosyjskim. Potem sam został właśnie gubernatorem chersońskim. Następnie zarządzał majątkami na Podolu i Kijowie, i Kijowszczyźnie, przepraszam. Czyli widzicie co? Że macie postać, która jest Rosjaninem, ale kariera jego prowadzi do Warszawy poprzez Ukrainę. Został burmistrzem Warszawy wtedy, to jest ten paradoks, człowiek bardzo doceniony, na pewno zasłużony dla Warszawy, który pozostał w Warszawie też po tym, jak zakończył karierę urzędniczą, przeszedł na emeryturę, umarł w Warszawie, jest pochowany w Warszawie, jest ceniony przez warszawiaków, pomnik mu wystawiliśmy, tak? To wszystko prawda, a jednocześnie to jest ten okres, no nie ma wątpliwości, rusyfikacji i tak dalej. Za co go cenili warszawiacy? On uważał, był człowiekiem umiarkowanym i uważał, starał się władzy tłumaczyć, nie, to nie, to przyniesie efekt odwrotno zamierzonego, tracimy poparcie, jesteśmy za ostrzy, to nie ma sensu, minęło już jakiś okres, nie trzeba tych Polaków, tych, prawda, Czechów, tak, prześladować. Więc to jest okres jego rządu w Warszawie, 1875-1892 i wielki skok cywilizacyjny naszego miasta. Ten skok był związany z modernizacją Rosji. I tu macie oczywiście kolej. Kolej odgrywa olbrzymią rolę i tu kończymy historią niesamowitą, jak biznes łączy się z literaturą i jak łączy się też z wielkimi pieniędzmi, ale też z polityką. Więc kolej nadwiślańska, uruchomiona w 1877, łączyła ona Warszawę z Kowlem, i który na Wołyniu, i stamtąd no, mieliśmy rozgałęzienia i tak dalej, hub, można powiedzieć, komunikacyjny, i następnie do Prus i do Niemiec, tak? I została zbudowana ta kolej przez Towarzystwo Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej. To ponad 500 kilometrów torów. Najdłuższy szlak kolejowy Królestwa Polskiego. Na, tak naprawdę kiedyś to największe to połączenie południowej Rosji z Warszawą, z Morzem Bałtyckim. Kto buduje? Kronenberg. Leopold Kronenberg. Urodzony w Warszawie bankier, inwestor żydowskiego pochodzenia, który był zaangażowany w politykę, bo został przywódcą białych przed powstaniem styczniowym, czyli tej opcji bardziej umiarkowanej, opowiadającej się, okej, walczymy, konserwatywni jesteśmy, ale jakby co, to jest ostateczność, trzeba próbować wywierać presję i zmusić Rosję do ustępstw, ale nie przemocą.
Tak? No i biali mówili, że nie będzie żadnej reformy rolnej.
Tak,
nie,
i byli, tak, jak już, nie, że nie będzie w ogóle, tylko oczywiście rozłożymy w czasie powoli, stopniowo, ewolucyjnie i tak dalej, tak, w odróżnieniu od czerwonych. Został nobilitowany, był baronem Imperium Rosyjskiego i przeszedł na kalwinizm z judaizmu. I jego, teraz historia jego głównego rywala, który na początku z nim współpracował i z którym był skoligacony, więc mamy po prostu wspaniałą konflikt rodzinny, Jan Gottlieb Bloch, albo Blok czasami tak się wymawia, z Radomia, związany następnie z Warszawą, Znowu, finansista, przemysłowiec, nazywany królem kolei żelaznych. Bardzo dużo zbudował kolei ważnych w Rosji. Pisano o nim już po śmierci, że najwybitniejsza i najciekawsza postać świata finansowego Warszawy końca XIX wieku. Gwiazda pierwszej wielkości polskiej elity finansowej. I po zakończeniu pracy w banku, pracował, bo zaczął w banku w Warszawie, znowu, zarząd dobrami ziemskimi na Podolu w Ukrainie. Tak, jak widzicie, jak Starynkiewicz w pewnym momencie. To też była droga kariery. Ludzie się dorabiali, zdobywali reputację, CV, można było się pochwalić, że jestem w stanie zarządzać dzielnicą, jakimś przedsiębiorstwem, bo zarządzałem właśnie na przykład jakimiś dobrami ziemskimi. Przeszedł z judaizmu na kalwinizm i ożenił się z Emilią, która była katoliczką, ale która przeszła na katolicyzm z judaizmu. I była kim? Jej wujkiem był Leopold. Leopold Kronenberg, czyli macie Blocha kontra właśnie taka sytuacja, że wujem jej żony jest kto? Leopold. I panowie robią biznes, kolej, budują i tak dalej. Bo on naprawdę zrobił wielką karierę Bloch, bo co zrobił? No, jak Ukraińcy powinni, i doceniają go, jest u nich, oczywiście przeczytacie i w pracach naukowych, i w Wikipedii ukraińskiej, Kijów Kowel, Odessa Kowel, te wszystkie połączenia. Tworzy i zostaje prezesem pierwszym Towarzystwa właśnie Kolei Południowo-Zachodnich, czyli właśnie ukraińskich. Olbrzymi wkład w rozwój sieci kolejowej ukraińskiej. Kolej Brzesko-Kijowska, tak? To wszystko, no oczywiście to nie jest działalność charytatywna. To są gigantyczne pieniądze. I też, słuchajcie, jest bardzo ważny, stąd doceniany w Łodzi, bo rozbudowa kolei do Łodzi i wielki rozwój potem Łodzi, to jego zasługa. Oczywiście zbudował też wielki, bo co jest na Wołyniu? Co można robić? Buraki cukrowe. Tak? I te buraki cukrowe, no co cukrownie budujemy wielkie na Wołyniu? No co jest na Wołyniu i na Polesiu? Lasy gigantyczne. No to co robimy? No oczywiście wycinka drzew i następnie produkcja drewna, tak? Więc był bardzo bogaty, no ale to spowodowało, że z Leopoldem doszło do starcia i panowie się naprawdę nienawidzili, niszczyli, kopali pod sobą dołki dwóch polskich kalwinistów pochodzenia żydowskiego i Kronenberg oczywiście kogo miał za przyjaciela, no Józefa Ignacego Kraszewskiego, więc nawet jeśli którego sprowadził przez Żytomierza do Warszawy, zatrudnił w Gazecie Polskiej jako redaktora naczelnego, więc nawet jeśli Kraszewski mieszkał w Dreźnie, to tylko jeden liścik od Leopolda. Słuchaj, zrób coś z tym Blochem. Wkurza mnie on. Więc Józef Ignacy, który pisał, no jak wiecie, mógł napisać powieść w jeden dzień, się usiadł i napisał, no, gatunek paszkwil. Literacki, powieść paszkwil, pod tytułem Roboty i prace, sceny i charaktery współczesne. No więc oczywiście starcie, wszyscy wiedzieli, o co chodzi między Blochem i Kronenbergiem, którzy są przedstawieni oczywiście pod
odpowiednim kątem.
Odpowiednim kątem i oczywiście Bloch jest, no to jest coś niesamowitego, jeśli chodzi o jakiś hejt, czarny PR, bo po prostu Bloch nawet fizycznie jest przedstawiony jako jakiś zdegenerowany potwór, tak? No więc można powiedzieć, że Kraszewski wystąpił w tym przypadku jako cyngiel. No tutaj, ale można z drugiej strony, no przyjaźń, no są pewne zobowiązania wobec byłego wydawcy, spowodowały, że też tak przeszedł do historii literatury polskiej. Największy autor, który może pochwalić największą liczbą książek i wierszy.
I powiedziałeś, że siódme miejsce na
siódme
świecie.
Siódme miejsce na całym świecie.
Jest z czego być dumnym. Babelmałpa.fm. Jeśli państwa coś jeszcze bardzo interesuje z tych wątków i chcą państwo je pogłębić, albo mają zupełnie nowe pomysły, to zapraszamy. Czekamy na wszelkie formy, ale konstruktywnej krytyki. Babelmałpa.fm. Proszę pisać na ten adres. Do usłyszenia. Za tydzień mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.